Słysz modlitwę ją wznosimy, padać raczy, Jegoż prosimy o na świecie zbożny pobyt. O żywocie rajski przebyt, Kyrie eleison. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo, jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam. Czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam. Czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo, jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam. Czuwam.
Jasnogórska Matko Kościoła, przybyliśmy dzisiaj do Twojego tronu, do Matki, do tej, która patronuje, broni i otacza opieką nasz naród i każdego z nas. Włączyliśmy się w tę rzeszę pielgrzymujących do jasnogórskiego sanktuarium przez wieki ludzi znanych i nieznanych, pobożnych pielgrzymów, córek i synów tej ziemi. Włączyliśmy się w ten pobożny nurt historii polskiego narodu. Jest to wyraz naszej głębokiej pobożności maryjnej i znak rozpoznania i doceniania przez nas chrześcijańskiej kultury i tradycji naszego polskiego narodu. Matko adwentowego oczekiwania, przybyliśmy dzisiaj fizycznie i duchowo przed Twoje oblicze Matki, przed którym tyle przemian ludzkiego życia się dokonało, przed którym wiele nowego zostało uczynione, gdzie tylu zagubionych i zrozpaczonych odzyskało sens swojego życia, gdzie wielu słabych zostało umocnionych, gdzie tyle innych cudów się dokonało, nie tyle w sferze życia zewnętrznego, co przede wszystkim w duszach ludzkich. Przyprowadziła nas tutaj odwieczna mądrość Boga, by przypomnieć nam prawdę o naszym przybranym synostwie Bożym. Stojąc wraz z Tobą w obecności Bożej, pragniemy pytać siebie samych o naszą więź z Bogiem i odnawianie tej więzi przez sakrament pokuty. Czy żyjąc we wspólnocie sakramentalnej z Chrystusem, jesteśmy w stanie w świecie, w którym przyszło nam żyć, odważnie świadczyć o Nim w naszym codziennym życiu przez uczciwość, poszanowanie godności drugiego człowieka, tolerancję właściwie rozumianą, przyjaźń, czy miłość rozumianą jako dar z siebie. Chcemy bardziej uświadomić sobie tę prawdę, że Bóg, który jest naszym Ojcem, kocha każdego z nas osobiście. Kocha jedyną, niepowtarzalną, wyjątkową miłością. Wie o nas wszystko. Zna nasze marzenia, pragnienia, obawy i rozczarowania, nasze błędy i grzechy. Jakże często wydaje się nam, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy, by Bóg zechciał działać w naszym życiu. Myślimy, że On chce nas widzieć lepszymi, że musimy zasłużyć na Jego miłość. Tymczasem On kocha nas takimi, jacy jesteśmy. Jego miłość i miłosierdzie są tak wielkie, że nie znają ograniczeń. W swojej wielkiej miłości posłał swego Syna na świat, abyśmy przez Jego śmierć mogli otrzymać przebaczenie grzechów i wkroczyć w nowe życie. Żaden grzech, nawet największy, nie jest w stanie zamknąć przed nami bram Królestwa Bożego, jeśli tylko zwrócimy się do Boga w pokorze i duchu pokuty. Matko adwentowego oczekiwania, uproś u Twego Syna radości świata, by wszedł do naszych serc i jasnością swego życia usunął z nich wszystko, co pochodzi z ciemności i grzechu. Niech wszyscy ludzie zrozumieją, dlaczego w tym czasie Adwentu, oczekiwania wołamy: niech się weseli niebo i raduje ziemia przed obliczem Pana, który nadchodzi. Matko Chrystusowa, zawierzamy Ci Kościół, Ojca Świętego, naszą Ojczyznę i wszystkie rodziny. Uzdrowienie chorych, nawiedź chorych i cierpiących, przygnębionych, przynieś im ulgę i pociechę. Zawierzamy ofiarodawców i dobroczyńców Jasnej Góry, wszystkich tutaj obecnych, jak również łączących się z nami drogą radiową i telewizyjną. Przedstawiamy Ci intencje wpisane do Księgi Apelowej. Jasnogórska Matko pielgrzymującego Kościoła, zawierzamy Ci tych, którzy tak licznie skorzystali na tym miejscu w ostatnim czasie z sakramentu pokuty i pojednania, wśród nich mieszkańców Częstochowy. W tych wszystkich intencjach modlimy się na różańcu, rozważając tajemnicę zwiastowania. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Ojca podprzeora Piotra prosimy o udzielenie błogosławieństwa.
Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Zdrowaś bądź Maryjo, niebiesko lilijo, Panu Bogu miła, Matko litościwa, Tyś jest nasza ucieczka, Najświętsza Maryja. Maryja wielebna, pokaż drogę pewną, przekazania Twego, Boga Wszechmocnego. On Ci wszystka nadzieja zbawienia naszego. On
Ci wszystka nadzieja, zbawienia naszego.
Dziękujemy braciom i ojcom Paulinom za wspólną modlitwę apelową. Gorąco pozdrawiamy też obecnych tam w kaplicy, modlących się razem z nami. Zapraszając już za chwilę na rozmowy niedokończone w Radiu Maryja i kolejne punkty programu Telewizji Trwam, jeszcze wcześniej podziękowania, słowa z wdzięczności dla naszych ofiarodawców. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają i Radio Maryja, i Telewizję Trwam. Do naszych ofiarodawców należą Sulęcina pani Helena Wiernowolska, pani Maria Wilk, pan Bolesław Obara, Supraśla Suwałk, pani Walentyna Anuszkiewicz, Agnieszka Helena Brzozowscy, Eugenia i Piotr Kochańscy, pani Irena Ignatik, Michalina Konopko, Alina Wolfart, z Suwałk także pani Stefania Złotnik, z Sułowa pani Stanisława Szocik, ze Swarzędza pani Urszula Skoczek i z Szaflar pan Krzysztof Gauden. Zapłać dziękujemy dla naszych ofiarodawców. Teraz już dedykacja muzyczna, a potem jeszcze przypomnienie numerów kont bankowych.
I'm sorry.
Już czas na serwis informacyjny. Łączymy się z naszym studiem w Warszawie. Zapraszamy na serwis informacyjny wiadomości.
Szczęść Boże, Robert Knap, witam, zapraszam na wieczorne wiadomości. Śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci Ireneusza Sekuły, byłego szefa Głównego Urzędu CEU i wicepremiera w rządzie Mieczysława Rakowskiego, ruszy na nowo. Taką decyzję podjął prokurator krajowy Janusz Kaczmarek po rozmowie z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro. Według ministra Ziobry prowadzone wcześniej postępowanie zawiera szereg błędów. Ponadto istnieje wiele dowodów na to, że Sekuła w marcu 2000 roku nie popełnił samobójstwa, lecz został zastrzelony przez mafię, z którą miał powiązania. Istnieją także świadkowie, którzy twierdzą, że tamtej nocy dwaj gangsterzy z mafii pruszkowskiej starali się odzyskać od Sekuły $1 000 000, które był winny Pershingowi, mafijnemu bosowi. Wtedy także obaj byli widziani w pobliżu kamienicy na Brackiej, gdzie mieściło się biuro Sekuły. W Senacie debatowano dziś i to bardzo żywo o tak zwanym becikowym. Senatorowie mają jednak pewien problem, bo z Sejmu otrzymali dwa różniące się projekty dotyczące tego samego, czyli zasiłku na nowo narodzone dziecko. Rządowa wersja przewiduje podniesienie świadczenia dla najuboższych przy zachowaniu kryterium dochodowego 504 zł na osobę, zaś wersja LPR zakłada wypłatę po 1000 zł becikowego dla każdej rodziny niezależnie od dochodu.
Zdaniem senatora Ryszarda Bendera z LPR państwo stać na przyjęcie obu ustaw, a potrzebne na to środki, około 500 000 000 zł, można zaoszczędzić na przykład na działaniu różnego rodzaju urzędów i kancelarii, które szastają pieniędzmi. Senator zachęca do brania przykładu z innych państw.
Nawet w o wiele w tej chwili uboższej gospodarczo, ekonomicznie, w trudniejszej sytuacji pozostającej Ukrainie, tam na każde dziecko daje się 8000 hrywien, czyli to byłoby około 5000 zł. No dlaczego my nie możemy tego uczynić i dać nadzieję, że Rzeczpospolita Polska będzie robiła wszystko, ażeby zachęcić do tego, żeby Polska mogła ponownie być wielodzietna?
Problem z kryterium dochodowym 504 zł na jedną osobę miesięcznie polega na tym, że wiele rodzin, które nieznacznie przekraczają ten próg, pozbawionych będzie pomocy państwa. Dotyczy to zwłaszcza rodzin rolniczych. Jednak pewne rozwiązania przygotowało Ministerstwo Pracy i o nich mówił dziś minister Krzysztof Michałkiewicz.
Bardzo ciekawą poprawką, która pojawiła się w Sejmie i w Senacie, jest zmiana kryterium dochodowego, jeśli chodzi o rolników, żeby rodziny rolników w większym stopniu mogły korzystać z tego świadczenia.
Podobnego zdania jest senator Antoni Szymański, który uważa, że nowe ustalenie dochodowości gospodarstwa rolnego na podstawie nowych kryteriów określania hektara przeliczeniowego przyczyni się do zwiększenia ilości rodziców na wsi mogących skorzystać z becikowego.
Około 74-75% rodziców na narodzone dzieci w przyszłym roku otrzyma powiększony zasiłek porodowy.
Tak więc Senat zdecydowanie opowiedział się za najbiedniejszymi. Senacka komisja rekomenduje wykreślenie z noweli autorstwa LPR zapisów przyznających becikowe wszystkim matkom, niezależnie od ich dochodów.
Jeszcze w tym roku będzie nowa ustawa o radiofonii i nowa, mniej liczna Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Takiego biegu wydarzeń nie wykluczają parlamentarzyści. W Senacie trwają intensywne prace nad ustawą i zapewne jutro przyjmą ją senatorowie. To ma być też jedna z pierwszych ustaw, którą podpisze nowy prezydent.
Posłom Prawa i Sprawiedliwości chodzi o to, by regulacje zaczęły funkcjonować od początku nowego roku. Kadencja obecnej, 9-osobowej Krajowej Rady ma się skończyć z dniem ogłoszenia znowelizowanej ustawy w Dzienniku Ustaw. Nowa Rada będzie miała 5 członków. 2 powoła Sejm, 2 prezydent i 1 Senat. Jakie to będą osoby? To jedna z większych tajemnic rządzącej partii. Nie chce tego też powiedzieć Krzysztof Putra, wicemarszałek Senatu.
Najpierw musimy uchwalić ustawę i musi ją podpisać pan prezydent Rzeczypospolitej, a dopiero potem będziemy rozmawiali o wyborach.
Sama nowelizacja, jak też jej tempo przyjęcia nie podoba się opozycji. Platforma Obywatelska, SLD i PSL, ugrupowania, które obecnie tworzą swoistą koalicję medialną, ostro protestują i zarzucają PiS-owi skok na media. Do grona krytyków ustawy dołączył także lewicowy senator Kazimierz Kuc.
Ważne oczywiście, kto do tej rady zostanie wybrany. Jeśli to będą ludzie, którzy bezpośrednio będą należeli do partii i będą od nich uzależnieni członkowską lojalnością, no to jest groza.
Kogo by pan widział?
Ja się nad tym nie zastanawiam.
Prawo i Sprawiedliwość zapowiada, że chce postawić na bezpartyjnych specjalistów. Tak, aby w Polsce było miejsce dla wszystkich mediów.
Chcemy przeciąć taki układ, który można w jednym wyrażeniu zawrzeć. Układ, którym patronuje pan Czarzasty.
Obecnie w Krajowej Radzie zasiadają tak prominentni politycy lewicy jak Danuta Waniek, Aleksander Łuczak czy Ryszard Ulicki. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to w przyszłym tygodniu senackie poprawki rozpatrzy Sejm, a ustawę podpisze prezydent. Senator Jan Szafraniec tłumaczy, iż tempo wynika stąd, iż nowa Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji będzie wiosną wybierać członków rad nadzorczych publicznych mediów.
Te stare rady nadzorcze należałoby przewietrzyć i wprowadzić zupełnie nowych ludzi, którzy by rzeczywiście doprowadzili do jakichś zmian w tym sektorze audiowizualnym.
Senator nie chce też zdradzać nazwiska osoby, którą do rady zgłosiłaby Liga Polskich Rodzin. Politycy dementują informacje o kandydatach podawane przez niektóre media.
Dwie pielęgniarki z Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka i Matki w Katowicach nie będą zwolnione z pracy dyscyplinarnie, a odejdą ze szpitala za porozumieniem stron. Ministerstwo Zdrowia ustaliło, że za karygodne zachowanie pielęgniarek, które robiły sobie zdjęcia z walczącymi o życie noworodkami, odpowiedzialności nie ponosi szpital.
Ta rozprawa przed katowickim sądem pracy jak mało która cieszyła się tak dużym zainteresowaniem mediów. Nie ma się jednak co dziwić, bo sama sprawa jest co najmniej zaskakująca. Dwie pielęgniarki, które robiły sobie zdjęcia z walczącymi o życie noworodkami, natychmiast po ujawnieniu tego przez media zostały zwolnione dyscyplinarnie z pracy. Uznały jednak tę decyzję za krzywdzącą i skierowały sprawę do sądu. I można powiedzieć, że wygrały. Dyrektor szpitala Renata Puda tłumaczy, że ugoda to ze strony szpitala akt dobrej woli.
Ta sprawa nabrała takiego rozgłosu medialnego i wokół szpitala, i wokół tych paniów się tyle wydarzyło, że myślę, że jest to, tak jak mówię, gest dobrej woli dla uspokojenia generalnie tych momentów takich trudnych.
Na rozprawie byli dziś rodzice Paulinki, dziecka, które jedna z pielęgniarek włożyła do kieszeni fartucha. Są zdziwieni, że miały tupet po czymś takim zaskarżyć szpital.
Nie by nawet do głowy nie przyszło.
Rodzice dziecka czują żal do pielęgniarek. Nie dziwią się też, że media interesują się tak tą sprawą i dodają, że to dla nich swoista kara.
Jak one wtedy nie myślały, co robią, teraz trudno. Każdy musi ponieść swoje konsekwencje. Jeżeli ktoś wypije i siada za kierownicę, to też musi ponieść konsekwencje.
Mama Paulinki od początku wiedziała, że jedno z dzieci na zdjęciu to jej córka.
Co one sobie czują, wyobrażają, czy one po prostu by się postawiły w mojej sytuacji i żeby one po prostu przeżywały to, co ja teraz przeżywam. Jako matka.
Drugie z dzieci, Mateusz, zmarło w październiku. Prokuratura sprawdza, czy głupie zabawy pielęgniarek przyczyniły się do jego śmierci. Dziś też dyrekcja Górnośląskiego Centrum Zdrowia Matki i Dziecka przedstawiła wyniki kontroli Ministerstwa Zdrowia w szpitalu.
Jako pierwszy wniosek jest wprowadzenie całodobowego nadzoru nad pracownikami centrum, zarówno w pianie lekarskim, jak i pielęgniarskim.
Resort Zdrowia polecił także szpitalowi prowadzenie bardziej szczegółowej dokumentacji pielęgniarskiej. W raporcie nie ma zapisów, iż sesja fotograficzna pielęgniarek była skutkiem zaniedbań ze strony szpitala.
Wiceprezydent Warszawy Andrzej Urbański będzie szefem Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Urbański otrzyma nominację prawdopodobnie już w piątek, zaraz po zaprzysiężeniu nowego prezydenta. Tego dnia nominację otrzyma także Elżbieta Jakubiak, która będzie szefem gabinetu politycznego prezydenta. Polscy rybacy będą mogli złowić w przyszłym roku więcej ryb niż w tym. Ministrowi rolnictwa Krzysztofowi Jurgielowi udało się dziś w Brukseli wynegocjować na przyszły rok lepsze warunki połowu dla naszych rybaków niż uczynił to poprzedni rząd.
Polscy rybacy będą mogli złowić w przyszłym roku na Bałtyku ponad 15 tysięcy ton dorszy. To o 2 tysiące ton więcej niż tegoroczny limit. Natomiast Komisja Europejska chciała, aby w przyszłym roku kwota ta wyniosła zaledwie 9 tysięcy ton. Tak niski limit dla wielu rodzin rybackich oznaczałby bankructwo. Polscy rybacy będą mogli też dłużej łowić dorsza. Okres ochronny na te ryby udało się skrócić z 4,5 do 3 miesięcy. Członek Zrzeszenia Rybaków Polskich Andrzej Tyszkiewicz ocenia to jako istotną poprawkę.
W porównaniu do wyników ubiegłorocznych negocjacji jest to niewątpliwie sukces, jak również w stosunku do propozycji wyjściowych Komisji Europejskiej na rok 2006.
Jednak nie oznacza to, że Bruksela zmieniła swoje nieprzychylne nastawienie wobec polskich rybaków. Zakaz połowów lądry i łososia w okresie ochronnym dorsza, a także dodatkowe dni zakazu połowu dorsza poza okresem ochronnym.
Troszeczkę mocno nas dziwi, dlaczego w okresie ochronnym nie pozwala się łowić innych gatunków ryb, takich jak flądra. To tutaj Komisja Europejska chyba ze swoimi propozycjami troszeczkę poszła za głęboko. Myślę, że to są działania takie, które mają nas Polaków odwieść od uprawiania rybołówstwa, bo to jakby rzutuje na ekonomikę naszych działań uprawiania rybołówstwa.
Zmieniamy temat. Kolejny zamach na instytucje rodziny w Europie, tym razem w Wielkiej Brytanii. Korzystając z uchwalonej niedawno ustawy o związkach partnerskich, około 700 par homoseksualnych zawarło dziś takie kontrakty w Anglii i Walii.
W tych dwóch częściach Wielkiej Brytanii ustawa obowiązuje właśnie od dziś. Wczoraj i przedwczoraj tego rodzaju związki rejestrowano już w Szkocji i Irlandii Północnej. Środowiska demoliberalne i gejowskie urządziły wokół tych uroczystości oprawę wielkiego wydarzenia. Protestują przeciw niemu środowiska chrześcijańskie. Niestety właśnie w Wielkiej Brytanii moda na homoseksualizm jest popularna także wśród części anglikańskiego duchowieństwa. Izba biskupów tej denominacji w istocie uchyliła się od potępienia tego rodzaju związków. Budzi to zdecydowany sprzeciw wiernych, którzy żądają wyjaśnienia, czy ich duchowni przestali uważać uprawianie sodomii za grzech raniący duszę i zagrażający zbawieniu. Nadawanie przywilejów związkom homoseksualnym ma już niestety w Europie dość długą historię. Już w 1989 roku ustawodawstwo sankcjonujące związki par tej samej płci wprowadziła Dania. Pozostałe państwa skandynawskie uczyniły to w 1996 i 2002 roku. Ponadto do tej pory wydało takie ustawy szereg innych krajów. W Holandii i Hiszpanii związki gejowskie są traktowane jak małżeństwa. Patologia legislacyjna, jaką jest uznawanie homoseksualizmu za element systemu prawnego, nie ogranicza się do zachodniej części naszego kontynentu. W ubiegłym tygodniu czeska izba poselska przyjęła ustawę o rejestracji takich związków homoseksualnych. Akt przyznaje takim parom część praw właściwych małżeństwom. Ustawy nie zatwierdził jeszcze prezydent ani senat.
Po dwutygodniowej przerwie iracki trybunał wznowił dziś proces Saddama Husajna. Przed sądem zeznawali kolejni świadkowie masakry mieszkańców Dżailu. Pacyfikacja tej wioski była zemstą za próbę zamachu na dyktatora w 1982 roku.
Dotychczas wielu świadków z obawy o swoje życie zeznawało za zasłoną. Dziś wstrząsającą relację przedstawił mieszkaniec Dżailu. W chwili masakry miał zaledwie 14 lat. Stracił wówczas całą swoją rodzinę. Świadek zeznawał jawnie. Stał tuż obok Husajna. To, co mówił o działaniach bezpieki, wstrząsnęło słuchaczami. Ofiary poddawano wstrząsom elektrycznym i polewano stopionym plastikiem. Te tortury osobiście nadzorował dziś siedzący na ławie oskarżonych szef bezpieki Barzan, prywatnie przyrodni brat Husajna. Wysoki Trybunał Iracki przygotowuje kolejne akty oskarżenia przeciwko Saddamowi i jego najbliższym współpracownikom. Chodzi o kilkanaście zbrodni, takich jak ludobójstwo na Kurdach czy masakra szyitów w 1991 roku po stłumieniu ich powstania. Masakry w Dżailu wybrano na początek, bo osobista odpowiedzialność Saddama jest dobrze udokumentowana, a ofiarami byli szyici, którzy stanowią 60% ludności Iraku. Tony Blair oświadczył, że nie widzi potrzeby wszczynania śledztwa w sprawie lotów CIA do i z Wielkiej Brytanii. Prasa publikowała dowody na setki takich lotów, jednak zdaniem brytyjskiego premiera nie ma...
Absolutnie żadnego dowodu, by sugerować, że cokolwiek nielegalnego wydarzyło się w tej kwestii. Nie będę wszczynał śledztw w tej sprawie.
Podejrzewa się, że amerykańska Centralna Agencja Wywiadowcza używała brytyjskich lotnisk i przestrzeni powietrznej do przewożenia więźniów w miejsca, gdzie stosowano tortury. Podobne oskarżenie wzmocnione o podejrzenie istnienia również samego więzienia wysuwano pod adresem Polski. Władze RP również kategorycznie zdementowały takie doniesienia. Jednak w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości rząd, jak i Sejm zamierza przeprowadzić szczegółowe dochodzenie.
Jutro w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na północnym wschodzie, okresami opady śniegu, na zachodzie przechodzące w śnieg z deszczem. Na zachodzie i południowym zachodzie kraju opady dość intensywne. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 1 w Suwalskim do 6 na Pomorzu Zachodnim. Ciśnienie 1004 hektopaskale. To wszystkie informacje w dzisiejszych serwisach. Dziękuję za uwagę. Życzę dobrej i spokojnej nocy. Z Panem Bogiem.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Większe kwoty dla polskich rybaków. Polska delegacja pod przewodnictwem ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela wynegocjowała w Brukseli wyższą kwotę połowową dla polskich rybaków. Będą mogli złowić 15 tysięcy ton dorszy. Na przyszły rok nie dało się więcej wynegocjować. W przyszłości będę walczyć o zmianę obecnego stanu rzeczy w tych sprawach, stwierdził minister Jurgiel. Czytam w naszym dzienniku. Posłowie z Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych powzięli informację w sprawie przetrzymywania na terenie Polski więźniów CIA. Sprawa jest tak tajna, że chyba po raz pierwszy w historii istnienia tego gremium nikt z dziennikarzy nie dowiedział się nic ponadto. Tajemnicza komisja. Jutro w naszym dzienniku. Prezydenta państwa uwikłanego w podejrzane układy, Prezia, pokazały prace sejmowych komisji śledczych, przed którymi Kwaśniewski uciekał, jak niegdyś jeszcze jako poseł, po drabinie z Sejmu przed dziennikarzami. Zburzyły skutecznie mit Kwaśniewskiego, męża stanu, prezydenta wszystkich Polaków i twórcy politycznego sukcesu i otworzyły opinii publicznej oczy na oligarchiczną trzecią RP, w której pierwszy obywatel stawia się ponad prawem, zamiast być strażnikiem konstytucji, pozakonstytucyjnie wpływa na prywatyzację i obsadę rad nadzorczych największych spółek, magister Kwaśniewski. Do limuzyny przez bagażnik, Siwiec pobłogosław, order dla kata, łaska dla mordercy, pogoda dla agentów, budowniczy czwartej RP w jutrzejszym naszym dzienniku. Podręczny kolorowy z tekstami 15 kolęd zamieszczonych dzisiaj na naszej płycie CD. Jutro w naszym dzienniku śpiewnik z kolędami. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Ja Panu Bogu dziękuję codziennie za to, że jest w Polsce takie radio. To się nazywa Radio Maria.
Media, radio, prasa, telewizja, internet mogą być środkami społecznego komunikowania, potężnego tworzenia przestrzeni prawdy i dobra. Pragniemy prawdy, dobra, Ewangelii. Dlatego troszczymy się, by były w ojczyźnie media katolickie i polskie. Nie jest to wszystko proste, ale otaczacie nas modlitwą, życzliwością. Dzięki pomocy rozumiejących tę kwestię ludzi istnieje jedyne katolickie, polskie i światowe Radio Maryja. Rozwija się telewizja Trwam, istnieje nasz dziennik, uczelnia kształcąca młodych pragnących służyć ludziom w prawdzie i inne dzieła polskie i ewangelizacyjne. Dziękujemy za współtworzenie tego dobra. Równocześnie zwracamy się do wszystkich słuchaczy Radia Maryja i telewidzów telewizji Trwam. Od każdego z Was zależy, czy to wszystko będzie istniało. Nie jest to takie pewne. Słuchasz, patrzysz, a czy pomagasz? Jest to bardzo poważna sprawa. Same te dzieła nie będą istniały. Mamy nadzieję, że jeśli słuchasz, to zrozumiesz konieczność odpowiedzialności za te dzieła i będziesz systematycznie pomagał.
numer konta bankowego Radia Maryja. PKO BP SA, drugi oddział Toruń. Numer 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Powtarzam. PKO BP SA, drugi oddział Toruń. 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Numer konta Radia Maryja w Banku Pocztowym SA, oddział w Toruniu. 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03. Powtarzam numer. 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03.
Jest godzina 21:42, rozmowy niedokończone w Radiu Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Dziś nasze rozmowy niedokończone dotyczące dziejów i kultury narodu czeczeńskiego. Kamienie mówią, to tytuł książki, która została niedawno wydana. I dziś z autorem tej książki i innymi osobami będziemy rozmawiali.
اللهم ترجع فيشك تدلك خيسنا أكسو يا حكيم تبولينا هون دقاء لحن نفجبات صونا فقور خوال أحيوش دات صونا أحر سيسك بصريش غتنا قمين حينين مثق أكنا حاش دا قاتر وحدق رباسنا كين شدوش عشون لغتنا هون دقاء لحن نفجبات صونا Opuła chwał, ach, już tak u nas. Muską targesz, ach, nie do dwadzienia. Błobieryny, ale tak hajcy, co lirinia. Tiaszny biach, ja markuło, lechn tylko linia. Ty jaś i oswerpuar, śmiecią chynia. Hun daka Allah, hon nochciu obwad, co u nas. Opuła chwał, ach, już tak u nas. Daj mi ksidor da, pada sobie atynia. Mosta Chukarina, a good Vatina, Haikal Sidoish, Tanshikad Vatina, Baka Moahina, Stogal Yakania, Hundaka Allah, on Luchovatsona, a good Hual, Ah Yusuf, Tatsona.
Mieliśmy tu małą próbkę języka czeczeńskiego i troszkę muzyki. Będzie nam także towarzyszyła w dalszej części naszego spotkania. A ja pozwolę sobie w tej chwili przedstawić jeszcze raz naszych gości. Jeszcze raz mówię, bowiem w telewizji Trwam dziś mogliśmy się już o godzinie 18:10 spotkać, a teraz w Radiu Maryja. Naszym gościem jest pan Issa Adger Adajew, Urodził się w 1956 roku na zesłaniu w Kazachstanie. Jest artystą plastykiem, kulturoznawcą, specjalistą w dziedzinie języków nachskich i kultury narodów Kaukazu. Był dyrektorem Muzeum Narodowego w Czeczenii, które na początku interwencji rosyjskiej w 1994 roku zostało całkowicie zniszczone wraz z wszystkimi placówkami kulturalnymi i oświatowymi Czeczenii. W Polsce żyje od 2000 roku, jest współzałożycielem Stowarzyszenia Instytut Kultury Narodów Kaukazu, organizatorem wielu imprez kulturalnych o tematyce czeczeńskiej i kaukaskiej. Wystawy, koncerty, wykłady, spotkania z publicznością, zajmuje się twórczością poetycką. Jest współautorem przekładów poezji czeczeńskiej na język polski, a także twórcą grafik i akwareli. Nad książką, o której dzisiaj chcemy mówić, pracował od 3 lat, pragnąc wypełnić istniejący w Polsce i na świecie deficyt wiedzy o swoim narodzie i jego dziedzictwie kulturowym, dziś poddanym zagładzie na oczach świata. Historia tego wielkiego, lecz nielicznego dziś narodu sięga głębokiej starożytności, czasów kształtowania się pierwszych cywilizacji na Bliskim Wschodzie. Przodkowie Czeczenów zostawili pisane świadectwa swego udziału w tworzeniu podstaw kultury europejskiej, a w ich języku i mitologii zachowały się czytelne ślady starożytnych kontaktów i wędrówek. I właśnie temu okresowi kształtowania się podstaw państwowości i kultury czeczeńskiej została poświęcona pierwsza część tej książki. W drugiej części czytelnik znajdzie wiedzę o czeczeńskich obyczajach, architekturze, literaturze, mitologii, a także o stosunkach społecznych, etyce i prawie. Pozwoliłem sobie tak szerzej troszkę przeczytać tę notkę biograficzną, która znajduje się na końcu książki, bo ta książka jest dla nas dzisiaj pretekstem do naszego spotkania, to, że się ukazała. Jest w studiu oczywiście również pani Klara Brodacka, dziennikarka i tłumacz, pomaga nam w kontakcie tutaj z panem Issą. Jest także pan Anzor Gajtamirow, który mieszka w Toruniu, jest fizykiem i matematykiem, z wykształcenia pedagogiem. Od kilku lat mieszka tutaj ze swoją rodziną. I chcemy rozpocząć nasze spotkanie może właśnie od przybliżenia naszym słuchaczom okoliczności powstania tej książki. Może od tego od razu zacznijmy. Jak doszło do powstania tej?
To jak było już zamieczone.
Jak już wspominaliśmy.
Z tytułu powtórzę to, co jest napisane tam w książce, to pragnienie, значит, samo po sobie wznikły в силу многочисленных контактов, которые имело место отбыть в Польше с момента моего приезда.
Прагнение написания этой книжки выникло вскуток личных контактов с разными средовисками зараз по моим приезде до Польши.
И как мы уже говорили, имел возможность многих контактов в разных средовисках, значит, имел возможность участия, значит, с рассказами, с лекциями о истории, о культуре Чечении, значит, в студиях.
Имел возможность на этих спотканиях с разными средовисками говорить о культуре Чечении. Выглашать прелекции и отвечать на питание.
И, соответственно, возникали вот такие вопросы, как мы уже говорили ранее, значит, для нас очень очевидные, но с каждым разом, значит, мы убеждали, что ведзи или знаний о проблемах, о истории, о культуре Кавказа, во всяком случае, в те времена, в настоящие времена, они не очень богаты даже в тех средовисках, казалось бы, где повинны были уже об этом знать.
И зориентовываемся, что ведзя о тематах, которые порушалым, вбрев тому, что выдавало мне вчесней, nie jest tak bogata, a raczej jest biedna, jak na te środowiska, które wydawałoby się, że powinny coś, nie coś wiedzieć.
Я понимал, я даю отчет, что на протяжении десятилетий, значит, на всем постсоветском пространстве, независимо в самом Союзе или в сопредельных странах, где они имели, значит, влияние, всегда искажались истории, всегда умалчивались факты принадлежности тех или других народов к древней культуре.
Я сдаю себе справу с того, что в całej przestrzeni sowieckiej i wszędzie tam, gdzie Rosjanie mieli jakieś wpływy, historia była przemilczana lub zniekształcana.
No, co dotyczy, znaczy, to касается колыбели, значит, всей человеческой цивилизации Кавказа.
Ale coś się tyczy kolebki cywilizacji ludzkiej, która była na Kaukazie.
Bo ona jest również dla wszystkich narodów świata.
Bo jest ona kolebką dla wszystkich narodów świata.
Поэтому мне казалось, что история Кавказа, культуры и история культуры тех народов, которые надально остаются на Кавказе, должно было быть немного шире и больше.
Dlatego zdawało mi się, że historia tych narodów i kultur, które były i są do dziś na Kaukazie, powinna być o wiele szerzej znana.
Może tak i jest, поскольку w отдельных кругах dla исторической науки, dla многих других в средовисках веди эти, наверное, есть гораздо больше, но они также упорно замалчивают об этих и других достояниях, которым обладают те малые народы, которые остались там. И самое главное, о тех связях, о тех похожих историях, о тех спульных, значит, моментах на исторической арене. И это было немного дивно. Тем не менее, в силу вот этих моментов возникла идея у меня, у моих приятелей, в том, чтобы попробовать создать такую книгу. И через некоторое время это стало тоже реальностью, очевидностью и мамой то, что мамой.
Również historycy, którzy z całą pewnością wiedzą więcej, na historycy cywilizacji, którzy wiedzą nieco więcej na te tematy, także ta wiedza nie jest w dostateczny sposób spopularyzowana. I dlatego stąd właśnie wzięła się ta książka, którą udało się w końcu z pomocą przyjaciół wydać.
Mam takie pytanie. Panowie są już od dłuższego czasu w Polsce, obserwują także naszą kulturę i chciałbym zapytać, jakie takie wspólne elementy dostrzegają panowie w kulturze czeczeńskiej i w kulturze polskiej? Czy jest coś takiego, co nas łączy, Polaków i Czeczenów? Na pewno są takie pewne elementy historii, prawda, które nas do siebie jakoś zbliżają, ale jakie elementy panowie by chcieli tutaj jakoś mocno podkreślić?
Pierwszy element, który mi przychodzi do głowy, to jak jest wesele, to zatrzymuje się kolumna samochodów i z tego pierwszego samochodu w Polsce, na tyle, na ile wiem, to dostaje, ten to zatrzymuje, nie wiem, cukierki, jak starsze panowie, to wódkę dostają. U nas raczej wódki nie dostają, ale też dostają dzieci cukierki i pieniądze. No, to takie pierwsze zwyczaje, które mi przychodzi do głowy, wspólne, takie podobne.
Rzucające się w oczy najbardziej.
Tak, tak.
Jesteśmy, соответственно, чтобы не тратить час на непотребное тłumaczenie, поскольку Клара есть и прочь тłumaczy, значит, и удел принимал создание этой книги. Можем, есть у нас много фрагментов, посвященных, значит, в самой книге о вспульных исторических моментах, о схожих историях, об лосах наших и польских, и чеченских, значит, народов. о тех исторических перипетиях, которые они пребывали, и что нас лончило, что нас изначало, значит. И добре было бы, если бы поведала, альбо прочитала бы. Бо все эти вопросы аккуратно возвращаются в книги, и аккуратно те вопросы отвечаю, была створена та книга.
W książce też staraliśmy się zwrócić, jak Isa mówi, uwagę na takie wspólne elementy. Kiedy się bliżej poznaje czeczeńską historię, to widać, jak wiele nas łączy. I jeśli o mnie chodzi, to dla mnie między innymi właśnie dlatego była tak fascynująca możliwość poznania historii czeczeńskiej, że tak wiele wspólnych elementów tam znajdowałam. Oprócz wspólnego ducha niejako, bo wspólnej historii, walki ze wspólnym wrogiem, tego, że na Kaukazie Polacy w czasie, kiedy tam się rozgrywała najdłuższa wojna czeczeńsko-rosyjska w XIX wieku, to ogromny udział w niej po obu stronach mieli Polacy. Ale również w sferze obyczajowej bardzo dużo wspólnych rzeczy. Ja tutaj pozwolę sobie zacytować nie tyle z samej książki, ile z przypisu. Ponieważ w rozdziale, w którym opisujemy prawo czeczeńskie, znalazłam właściwie identyczny opis u Glogera, jak wyglądało w średniowieczu prawo możliwości przebaczenia winy za zabójstwo. Mianowicie sposobem do przebłagania mściciela była pełna mistycznego nastroju uroczystość pokory publicznej. W żałobnej odzieży, z mieczem zwisającym u szyi, w otoczeniu swoich krewnych lub przyjaciół, przystępował zabójca przed oblicze uprawnionego do zemsty za krew przelaną, upokarzał się przed nim, błagał o przebaczenie, życie swoje oddając w jego ręce. Czyniąc to, spełniał tylko jeden z warunków ugody, którą bezpośrednio przedtem przyprowadzili do skutku rozjemcy. Uroczystość tę nazywają źródła prawa polskiego pokorą, charakteryzując ją tym jednym wyrazem najtrafniej i najdosadniej. Winowajca stawał przed swoim sędzią z prawdą na ustach i sam podawał na siebie narzędzie kary. Ale zanim jeszcze usłyszał wyrok, zanim dokonał spowiedzi, już rozpoczynał pokutę, której główną treścią była zewnętrzna uroczystość, z jaką odbywała się pokora. Skoro udzielił mściciel przebaczenia, tym samym uznawał za dostateczną pokutę, której poddawał się winny. Wyznanie i pokuta zmazywały zbrodnie i nie potrzebował już mściciel karać pokutującego śmiercią. Otóż dokładnie tak samo to wygląda w prawie czeczeńskim, wyglądało dawniej i wygląda teraz. I jest to właściwie jakby opis wystarczający za opis realizacji prawa w Czeczeniu.
Кроме того, на разных промежутках, вот у меня ассоциации, как Анзор поведал, поверхностная ассоциация, я несколько раз еще мовил и об этом писал, и мы пробовали, значит, налезть там решетки этой семьи в 44-м году,
Притумачу. Опрос того, еще такая пришла мне до головы ассоциация.
Nie.
Że w 44 roku była taka rodzina.
Nie mówię o takich kulturnych, tradycyjnych, znaczy, rodzinnych wieściach w samej żyzni.
Nie mówiąc już w samym życiu.